Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Loving Someone with Bipolar Disorder, Understanding and Helping Your Partner. Autorstwa Julie A. Fast i Jonah D.
Prestona jest praktycznym poradnikiem dla osób pozostających w bliskiej relacji z człowiekiem żyjącym z chorobą afektywną dwubiegunową. Nie jest podręcznikiem diagnostycznym ani poradą medyczną zastępującą leczenie. Jej głównym celem jest wyjaśnienie, jak objawy manii, hipomanii i depresji mogą wpływać na codzienne decyzje, komunikację, poczucie bezpieczeństwa oraz podział odpowiedzialności w związku.
Autorzy skupiają się na perspektywie partnera, który chce okazywać troskę, ale jednocześnie nie chce przejmować roli terapeuty.
Opiekuna kontrolującego każdy krok ani osoby ponoszącej skutki wszystkich kryzysów. Centralną ideą jest podejście nazwane kochaniem z granicami.
Oznacza ono łączenie współczucia z jasnymi zasadami reagowania na zachowania szkodliwe, ryzykowne lub destabilizujące.
Książka proponuje rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, planowanie działań na trudniejsze okresy, spokojniejszą komunikację oraz ochronę zdrowia psychicznego osoby wspierającej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozpoznawanie objawów jako podstawa mniej osobistej interpretacji konfliktów. Punktem wyjścia książki jest zrozumienie, że choroba afektywna dwubiegunowa nie oznacza po prostu zmiennego nastroju. Autorzy omawiają, że okresy podwyższonego nastroju mogą wiązać się z nadmiarem energii, mniejszą potrzebą snu, gonitwą myśli, drażliwością, impulsywnością i decyzjami podejmowanymi bez wystarczającej oceny konsekwencji. Z kolei epizody depresyjne mogą przynosić wycofanie, niską energię, pesymizm oraz trudność w wykonywaniu zwykłych obowiązków. Dla partnera istotne jest odróżnienie objawów od całej tożsamości ukochanej osoby. Taka perspektywa nie usprawiedliwia krzywdzącego zachowania, lecz pomaga nie traktować każdego chłodu, wybuchu czy ryzykownego pomysłu wyłącznie jako świadomego ataku na relację.
Dzięki temu rozmowa może przejść od wzajemnych oskarżeń do pytania, co się dzieje i jak ograniczyć szkody.
Książka podkreśla jednak, że wiedza o objawach nie daje partnerowi prawa do samodzielnego diagnozowania każdej emocji.
Ma służyć rozpoznawaniu wzorców, zwłaszcza zmian snu, energii, wydatków, tempa mówienia lub izolacji.
Im wcześniej para zauważy taki wzorzec, tym łatwiej uruchomić wcześniej uzgodnione kroki i skontaktować się z profesjonalnym wsparciem, zamiast czekać na pełny kryzys. Po drugie, kochanie z granicami zamiast ratowania partnera za wszelką cenę, najbardziej rozpoznawalnym elementem podejścia Fast i Prestona jest zasada kochania z granicami.
W praktyce oznacza ona, że wsparcie nie może polegać na znoszeniu przemocy, ciągłego zastraszania, niebezpiecznych zachowań ani finansowania konsekwencji impulsywnych decyzji. Partner może być życzliwy, pomagać w organizacji leczenia i przypominać o uzgodnionym planie, ale nie powinien brać pełnej odpowiedzialności za stabilność drugiej osoby.
To ważne rozróżnienie, ponieważ w relacji obciążonej nawrotami łatwo wpaść w rolę ratownika. Osoba wspierająca zaczyna wtedy kontrolować leki, finanse, sen i kontakty społeczne ukochanego, a jednocześnie zaniedbuje własne potrzeby.
Taki układ zwiększa napięcie oraz może osłabiać sprawczość osoby chorej. Granice opisane w książce są konkretne, określają, jakie zachowania są nie do przyjęcia, co partner zrobi dla własnego bezpieczeństwa i jakie będą następstwa złamania ustaleń.
Nie są karą ani próbą wymuszenia posłuszeństwa. Mają chronić relacje przed chaosem oraz oddzielać troskę od bezradnego tolerowania szkody. Autorzy pokazują, że granice są najbardziej użyteczne, gdy ustala się je w okresie względnej stabilności, a nie w środku ostrej kłótni czy epizodu.
Wtedy obie strony mogą rozumieć ich cel i realnie zgodzić się na plan.
Po trzecie, plan reagowania na wahania nastroju i zachowania impulsywne. Poradnik akcentuje wartość działań przygotowanych, zanim objawy staną się bardzo nasilone.
Zamiast zakładać, że każdą trudną sytuację da się rozwiązać spontaniczną rozmową, autorzy kierują uwagę na plan reagowania. Taki plan może obejmować indywidualne sygnały ostrzegawcze, osoby i specjalistów, z którymi należy się skontaktować. zasady dotyczące dostępu do pieniędzy oraz sposób ograniczenia ryzyka w okresie wzmożonej impulsywności. Jego sens polega na zmniejszeniu liczby decyzji podejmowanych pod wpływem paniki. Mania lub hipomania mogą sprzyjać pochopnym zakupom, konfliktom, używaniu substancji, lekceważeniu snu i odrzucaniu pomocy. Depresja może natomiast utrudniać dbanie o podstawowe sprawy i wzmacniać przekonanie, że żadne działanie nie ma sensu. Partner nie jest w stanie kontrolować przebiegu choroby, ale może pomóc zauważyć zmianę oraz konsekwentnie odwołać się do wcześniejszych ustaleń. Książka nie przedstawia jednej uniwersalnej procedury, ponieważ objawy i ryzyka różnią się między osobami. Jej praktyczna wartość tkwi w zachęcie do przełożenia ogólnej wiedzy na konkretne pytania, co zwykle poprzedza epizod, czego nie należy robić w eskalacji. Kiedy potrzebna jest szybka pomoc i jak po kryzysie omówić skutki bez upokarzania drugiej strony? Plan nie eliminuje nawrotów, lecz może ograniczać ich relacyjne, finansowe i zdrowotne konsekwencje. Po czwarte, komunikacja w kryzysie bez eskalowania sporu o to, kto ma rację. Fast i Preston traktują komunikację jako narzędzie zarządzania sytuacją, a nie jako sposób na wygranie dyskusji. Gdy osoba doświadcza silnej drażliwości, przyspieszenia myśli albo głębokiej depresji, długie argumenty, ironia i próby logicznego udowodnienia racji często nie przynoszą oczekiwanego efektu. Mogą za to zwiększyć pobudzenie, poczucie ataku lub wycofanie. Książka skłania partnera do używania krótszych, bardziej konkretnych komunikatów oraz do oddzielania obserwacji od etykiet. Zamiast przypisywać komuś złą wolę, można odwołać się do zauważalnej zmiany, na przykład braku snu czy narastającego napięcia, i przypomnieć ustalony krok. Takie podejście nie oznacza milczenia wobec problemu. Przeciwnie, pozwala powiedzieć jasno, jaki wpływ dane zachowanie wywiera na partnera i czego on potrzebuje, bez wdawania się w walkę o interpretację każdej emocji. Ważne miejsce zajmuje też wybór czasu rozmowy. Trudne kwestie dotyczące pieniędzy, leczenia, zaufania czy konsekwencji wcześniejszych zachowań lepiej omawiać po ustąpieniu ostrego napięcia. Wtedy można połączyć empatię z odpowiedzialnością i ustalić zmiany na przyszłość. Autorzy nie sugerują, że spokojna komunikacja rozwiąże każdy kryzys. Jeżeli pojawia się zagrożenie dla bezpieczeństwa, priorytetem ma być ochrona osób zaangażowanych oraz skorzystanie z odpowiedniej pomocy, a nie prowadzenie idealnej rozmowy. Na koniec, leczenie, leki i samopieka partnera jako dwa odrębne obszary odpowiedzialności, książka uwzględnia rolę leczenia, w tym leków, ale zachowuje perspektywę partnera. A nie lekarza prowadzącego. Zaktualizowane wydanie pomaga bliskim lepiej rozumieć, że farmakoterapia może wiązać się z działaniami niepożądanymi, zmianami samopoczucia i potrzebą monitorowania reakcji organizmu. Ta wiedza może ułatwić wspierającą rozmowę oraz zachęcenie do kontaktu z profesjonalistą, gdy coś budzi niepokój. Nie oznacza jednak, że partner powinien sam zmieniać dawki, wymuszać decyzje terapeutyczne lub przejmować medyczną kontrolę. Autorzy umieszczają leczenie w szerszym obrazie stabilizacji, gdzie znaczenie mają także rozpoznawanie objawów, regularność, plan kryzysowy i komunikacja. Równie ważna jest druga strona tego układu, czyli dobrostan osoby wspierającej. Życie w niepewności związanej z nawrotami może prowadzić do zmęczenia, lęku, złości, izolacji i poczucia winy. Poradnik wyraźnie odrzuca przekonanie, że dobry partner ma zawsze być dostępny i cierpliwy. Zachęca do własnej terapii, rozmów z zaufanymi ludźmi, grup wsparcia oraz utrzymywania odpoczynku i niezależnych relacji. Samopieka nie jest odejściem od ukochanej osoby. Jest warunkiem, by pomoc nie zmieniła się w wypalenie, urazę lub nieustanną czujność. Dzięki temu relacja ma większą szansę opierać się na partnerstwie, a nie na jednostronnym opiekowaniu się. Podsumowując, Loving Someone with Bipolar Disorder będzie szczególnie użyteczna dla małżonków, partnerów i innych bliskich osób, które chcą lepiej rozumieć wpływ choroby afektywnej dwubiegunowej na relacje, lecz nie szukają encyklopedii psychiatrycznej. Może też pomóc osobom, które czują, że ich życie zostało zdominowane przez kolejne kryzysy, nieprzewidywalność i konieczność reagowania na zachowania, których wcześniej nie umiały nazwać. Największą korzyścią jest uporządkowanie roli partnera. Książka pokazuje, że można wspierać leczenie i okazywać empatię, nie przejmując odpowiedzialności za każdą decyzję drugiej osoby, ani nie rezygnując z własnego bezpieczeństwa.
Praktyczność poradnika wynika z połączenia edukacji o objawach z tematami codziennymi: komunikacją, finansami, impulsywnością, kryzysami oraz potrzebą odpoczynku osoby wspierającej. Na tle wielu książek o chorobie afektywnej dwubiegunowej wyróżnia ją konsekwentne skupienie na dynamice związku. Nie mówi wyłącznie, czym jest diagnoza i jakie są metody leczenia, ale pyta, jak para może funkcjonować, gdy objawy wpływają na zaufanie, granice i wspólne zobowiązania. Jej centralna idea, kochanie z granicami, stanowi użyteczną przeciwwagę dla dwóch skrajności chłodnego dystansu oraz poświęcenia bez limitu. Warto czytać ją jako wsparcie uzupełniające pracę z lekarzem lub terapeutą, zwłaszcza gdy pojawiają się poważne objawy, ryzyko samouszkodzenia, przemoc albo zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Julie A. Fast, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.